Nawet 1/3 dzieci i młodzieży boryka się z problemem otyłości. Często jedzą niezdrowo, podjadając przetworzone przekąski, a także popijając słodzone napoje. Aby zmienić ten trend, Fundacja Polskie Dzieci zachęca do udziału w programach żywieniowych, ucząc najmłodszych i rodziców, że zdrowe posiłki są smaczne i szybkie w przygotowaniu. Na ten temat porozmawiamy z prezeską fundacji Natalią Bujak. Podczas audycji sprawdzimy także, w jaki sposób przebiegają egzaminy praktyczne przyszłych lekarzy, a obecnie studentów medycyny Uniwersytetu Zielonogórskiego. O egzaminach opowiedzą szefowa Centrum Symulacji Medycznej w Zielonej Górze Agnieszka Żeromska-Michniewicz, a także lekarz medycyny ratunkowej Szymon Michniewicz. Karolina Kamińska, zapraszam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Za kilka dni świętować będą wszystkie maluchy. Przypomnijmy 1 czerwca Dzień Dziecka. Warto w tym czasie przyjrzeć się nawykom żywieniowym naszych najmłodszych, problemom, z jakimi się borykają. Nie lada wyzwaniem bez wątpienia był również ostatni czas pandemii, który także odcisnął piętno na psychice najmłodszych. A ze mną jest Natalia Bujak, prezeska Fundacji Polskie Dzieci. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Przypomnijmy na początku, czym wasza fundacja konkretnie się zajmuje?
Fundacja Polskie Dzieci zajmuje się, mówiąc wprost, dzieciaczkami. A dokładniej mówiąc, zajmujemy się profilaktyką związaną z podejściem do racjonalnego odżywiania. Jako fundacja prowadzimy w szkołach podstawowych warsztaty związane właśnie z praktyczną edukacją żywieniową, żeby pokazać dzieciom poprzez konkretne dowody, że jedzenie zdrowe to nie tylko woda i sałata, ale że to jest też bardzo dużo kolorów, bardzo bogate menu, które mogą samodzielnie dzieciaczki przygotowywać, jak również z rodzicami. I oczywiście naszym drugim potwierdzeniem tej edukacji żywieniowej są sklepiki szkolne Zdrowik, które otwieramy w polskich szkołach.
I jak to wygląda w praktyce? Rzeczywiście nasze dzieci jedzą już trochę lepiej, bardziej świadomie? Czy tutaj jeszcze jest po prostu płaszczyzna, na której trzeba mocno popracować?
Jest bardzo duże pole, które trzeba, brzydko mówiąc, zaorać, jeżeli chodzi o tą edukację żywieniową, jeżeli chodzi o zmianę nawyków żywieniowych naszego polskiego społeczeństwa. Niestety, ale statystyki, które możemy obecnie zaobserwować, no nie są zbyt ciekawe, bo jak wiemy, no tyjemy. Dzieci tyją, starsi tyją i jeżeli chodzi o te najmniejsze dzieciaczki, można powiedzieć, że 20% dziewczynek i 30% chłopców ma już tą nadmierną masę ciała, a jeżeli chodzi już o sam taki fakt otyłości, no to niestety, ale co trzecie dziecko, które ma 8 lat, można już uznać, że ma nadwagę. Więc my jako polskie społeczeństwo jesteśmy na 4. miejscu, jeżeli chodzi o Europę, w zakresie właśnie otyłości. Więc no, nie jest do końca dobrze, więc mamy co robić i musimy robić. My, rodzice, opiekunowie, jak również szkoły, w których działamy i nie tylko.
Z czego to wynika? To efekt złego odżywiania, braku świadomości czy też braku ruchu?
Wczoraj akurat miałyśmy z naszą dietetyczką bardzo ciekawy webinar o aktywności fizycznej i diecie, więc tutaj nieodzownie będziemy powtarzały, że zdrowe odżywianie to nie jest tylko to, że mamy pięknie podany talerz z kolorowymi przekąskami, warzywami i owocami, ale to też jest ta aktywność fizyczna, o której no niestety troszeczkę zapomnieliśmy podczas pandemii i dzieci na tym niestety nie wyszły do końca dobrze.
Czy nadal pokutuje taki stereotyp, że jedzenie zdrowe wymaga bardzo dużo czasu i bardzo dużo zaangażowania, żeby takie posiłki przygotować?
My jako fundacja udowadniamy, że zdrowe, a raczej racjonalne jedzenie może być szybkie, proste, kolorowe i smaczne. I na takich naszych webinarach, które są właśnie dostępne na naszym YouTubie, pokazujemy, że w przeciągu 45 minut jesteśmy w stanie stworzyć około 3, 4, a nawet i 5 przekąsek dań, które są i pożywne, i wartościowe, i na pewno budżetowe, co jest, uważam, bardzo istotne, bo zdrowe przekąski, zdrowe i racjonalne odżywianie uznawane jest jeszcze jako drogie, nie na każdą kieszeń.
Ostatni czas pandemii to czas edukacji online, ale jak Państwo sprawdzaliście wcześniej, jak ta sytuacja wyglądała w szkołach i przede wszystkim w szkolnych sklepikach, bo zdrowe odżywianie to jedno, Ale oczywiście no, w takich miejscach jak szkoła mogą pojawiać się te takie zakazane, ale upragnione łakocie, które no niestety no, nie są najlepsze dla naszych dzieciaków.
Oczywiście, jak najbardziej niezdrowe łakocie pojawiają się i obserwujemy czasami dzieci, które przynoszą swoje przekąski i też na warsztatach prosimy dzieci, aby pokazały nam, co przygotowane mają na drugie śniadanie. My dzieci nie karzemy za to, bo wiadomo, że zmiana nawyków żywieniowych nie odbędzie się z dnia na dzień, tylko my też w sposób racjonalny tłumaczymy dzieciom i pokazujemy alternatywy, żeby widziały tak naprawdę realne możliwości, jeżeli chodzi o takie zdrowe przekąski, zdrowe drugie śniadanie.
Co najczęściej pojawiało się w takich szkolnych tornistrach, tak jak Państwo obserwujecie?
Bardzo często zaobserwowaliśmy kolorowe napoje, które wydaje nam się, że są zdrowe, bo jest napisane, zawierają dużo witaminy C, bo mają informację, że nie zawierają dodatkowych cukrów. Ale tak naprawdę po co pić te kolorowe napoje, skoro dla naszego organizmu woda jest w zupełności wystarczająca, a wiadomo, owoce mają cukier, soki mają cukier, więc niekoniecznie tutaj musimy sobie dodawać takich substancji bez potrzeby.
To tak troszeczkę pobawię się w adwokata diabła. Powiem, no okej, okay, ale woda no niekoniecznie jest tak smaczna jak na przykład kolorowy napój czy też sok. Co zrobić, żeby taka zwykła woda źródlana zyskała dodatkowe walory smakowe, może też i troszeczkę wizualne?
To jest bardzo proste. Wczoraj również na naszym webinarze szykowałyśmy domowy izotonik, żeby pokazać, że po wykonanym sporcie bardzo ważne jest uzupełnianie płynów. I taki domowy izotonik można wykonać w bardzo prosty sposób, dodając do wody troszeczkę soli, dodatkowo dowolne owoce, pomarańcze, wyciśnięty sok z cytryny, listek mięty. Bardzo fajnie w takich wodach kolorowych wyglądają owoce liofilizowane, na przykład borówki, które też nadają takiego pięknego, purpurowego koloru. Wiadomo, jeżeli chodzi o kolorowe napoje, no to też zachęcamy do tego, żeby szykować domowe szejki na podstawie kiwi, banana, garści szpinaku, który on znika w tym gąszczu owoców i wtedy dzieciaki też chętniej go piją i też bawić się nazwami.
A co jeżeli chodzi o posiłki, które zabieramy do szkoły?
Jeżeli chodzi o posiłki, które dzieciaki zabierają, to no to są głównie produkty, znaczy głównie, ja też nie chcę tutaj generalizować, bo w ostatnim czasie ciężko było nam zaobserwować, jakie były tendencje dzieci, bo głównie żywiły się w domu. Ale tutaj, jeżeli chodzi o to, co dzieci przynosiły do szkół, zdarzały się batony, zdarzały się jakieś chipsy i tak dalej, ale nasze ambasadorki dobrego smaku zawsze też rozmawiały z dziećmi i pytając się, dlaczego to jest, dlaczego wybrałeś taki produkt i wtedy też jakby dzieci zaczynają rozumieć, o co chodzi z tymi chipsami, bo dzieci tak naprawdę do końca nie mają świadomości, że coś jest złego. To my, dorośli, musimy im tłumaczyć i dawać wzorce.
Tutaj pani uprzedziła częściowo moje pytanie, bo bardzo często tak się pojawia, że rodzic mówi, jedz zdrowo, ruszaj się, a sam siedzi na kanapie i pogryza chipsy. No i niestety nasze dzieciaki biorą przykład z domu.
Dokładnie. To można tak naprawdę nazwać genetyką stołu. Czyli to, co dzieci obserwują w swoich domach, czy w domach babci i dziadków, przenoszą to gdzieś dalej. I tak to działa i tak to funkcjonuje. No my jako fundacja chcemy pokazać i udowadniamy na każdym możliwym kroku, że można działać inaczej, że można odżywiać się naprawdę racjonalnie, bo tutaj też nie chodzi o to, żeby żyć w jakiejś żywieniowej paranoi, ale żeby też uniknąć takich rzeczy, jak siedzimy na kanapie, jemy, oglądamy seriale, tylko zachęcamy do tego, żeby się ruszać, żeby spędzać czas aktywnie, a te przekąski, które możemy zabierać na wycieczki, na biwaki, naprawdę mogą być smaczne i kolorowe, bo oczami też jemy.
Fundacja Polskie Dzieci przygotowała bardzo ciekawy raport właśnie dotyczący odżywiania, gdzie bierze pod lupę także nas, dorosłych. No i jestem bardzo ciekawa, jak w tym raporcie wypadli rodzice i dorośli, czy gotują w domu, czy też dają na przykład dobry przykład, czy też sami borykają się z nadwagą.
Oczywiście, jeżeli chodzi o statystyki, jeżeli chodzi o nas, dorosłych, to też są no, zatrważające. Co czwarty Polak można powiedzieć, że jest już otyły, a jeżeli chodzi o kobiety, to 53% kobiet ma już nadmierną wagę ciała, a ponad 68% z tego, co pamiętam, mężczyzn też już można powiedzieć, że należy do tych z nadmierną masą ciała. Więc tutaj, jeżeli chodzi o takie tendencje, starszym ludziom nam zdarza się też podjadać między posiłkami, co też nie jest jakby dobrym wyznacznikiem dla dzieciaczków, więc jest przed nami naprawdę dużo, bardzo dużo pracy i też nie zapominajmy o tym, że za dużo czasu spędzamy przed komputerami, a teraz już pogoda zaczyna nam sprzyjać, żeby wyjść i się po prostu poruszać.
W jaki sposób czas lockdownu, czas pandemii wpłynął na naszą aktywność fizyczną, aktywność najmłodszych, ale te przede wszystkim naszą kondycję?
Pandemia niestety osłabiła kondycję dzieci, co można teraz zaobserwować po powrocie dzieci do szkół. Ostatnio słuchałam bardzo ciekawej audycji, podczas której wypowiadali się WF-iści, mówiąc o tym, że dzieci na zajęciach sportowych mają problemy po pierwsze z wydolnością, mają problemy z powrotem do takiego zwykłego ruchu. Mówią, że biegając spotykają się o własne nogi, tak jakby zapomnieli, czym była ta aktywność fizyczna. Fakt jest taki, że większość życia przyniosła się do tego świata online'owego, że dzieci były troszeczkę uwięzione w domach, bo rodzice też bardzo często pracowali z domu, więc nie było takiej jakby fizycznej możliwości, żeby się ruszyć, żeby te zajęcia sportowe odbywały się poza domem, a wiadomo, że jeżeli dziecko ma metr kwadratowy podczas zajęć WF-u, nie zrobi tego, co by mogło zrobić na boisku szkolnym.
Czy teraz trudniej przekonać najmłodszych do tej aktywności na zewnątrz, czy wręcz przeciwnie?
Tutaj oczywiście można powiedzieć, że jest kilka wariantów podejścia do wprowadzenia nowego podejścia, nowej zmiany. Bo wiadomo, szybko się przyzwyczajamy do tego, co jest dobre i wygodne i dzieci też się przyzwyczaiły do takiej formy no troszeczkę bardziej leniwej. Ale to, co też zauważamy jako fundacja, że dzieciom też się chce, że są spragnione tych kontaktów, chociaż też była mowa o tym, że dzieci nie chciały się pokazywać na zajęciach online, na kamerkach, ponieważ też zauważyły, że no troszeczkę ta masa ciała się zwiększyła i miały już kłopot z taką samą akceptacją. Ale to, co zauważamy, że dzieci chcą się ruszać i mają taką chęć po prostu wewnętrzną do tego, żeby coś robić, żeby po prostu wrócić już do normalności, chyba jak każdy z nas.
Jeżeli słuchają nas rodzice, którzy szukają inspiracji dotyczących chociażby tworzenia ciekawych, zdrowych posiłków, takich ładnych dla oka, jak pani wspominała, czy też na przykład mają wątpliwości, jak rozwiązać dany problem ze swoim dzieckiem, to gdzie możemy u państwa szukać inspiracji i przede wszystkim takiej rzetelnej wiedzy?
My oczywiście zapraszamy na naszą stronę polskiedzieci.org i na nasz kanał na YouTubie, na którym publikujemy nasze filmy, nasze webinary i to, jak kreatywnie gotujemy z dzieciakami i w naszym zespole fundacji. Także na pewno dużo ciekawych rzeczy znajdziecie, a też mogę zdradzić, że szykujemy kilka bardzo rozwojowych projektów, podczas których ta edukacja żywieniowa będzie miała, myślę, jeszcze większe tutaj nasze zasięgi.
Państwo rozprawiacie się w podcaście z faktami i mitami o zdrowym odżywianiu. Tego podcastu będzie można posłuchać podczas dzisiejszej audycji. Jakie są takie najbardziej widoczne mity, które jeszcze pokutują w naszym społeczeństwie?
Mitów jest bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o takie odżywianie podstawowe. Zjedz mięsko, zostaw ziemniaczki, tak? Czy idziemy do apteki, kupujemy witaminki kolorowe, bo chcemy suplementować dzieci. To tak jak tutaj wspomnieliśmy przed chwileczką o suplementacji. Jest bardzo dużo takich rzeczy, z którymi my się zmagamy na co dzień i o których nawet nie ma co mówić. Warto posłuchać tego, jak my tutaj działamy.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, gościem Radia Zachód była prezeska Fundacji Polskiej Dzieci Natalia Bujak. Pani Natalio, dziękuję, kłaniam się nisko.
Dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego i zdrowia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Czy dzieci powinny przyjmować suplementy diety? Na te i wiele innych pytań odpowie dietetyk Justyna Niziołek z Fundacji Polskie Dzieci.org.
Często nauczyciele w szkołach, gdzie prowadzimy warsztaty edukacyjno-kulinarne, rodzice, z którymi współpracujemy, nawet dzieciaki zadają dużo pytań właśnie odnośnie zdrowego żywienia, a przede wszystkim zadają te pytania dlatego, że w dzisiejszych czasach jesteśmy bombardowani informacjami na temat czy to diet, czy to zbawiennego działania niektórych produktów, czy po prostu informacji żywieniowych na stronach internetowych, na portalach, blogach, w telewizji i wielu innych, dlatego postanowiłyśmy przesiewać te informacje, brać na tapetę zawsze najgorętsze tematy i opowiadać Wam, jak to jest naprawdę.
Co to w ogóle są suplementy?
Suplementy są to środki spożywcze, które nie powinny być normalnym żywieniem, zwyczajną dietą, a uzupełnieniem tej diety, o czym często niestety zapominamy. Są one złożone z substancji odżywczych i traktowane właśnie jako to uzupełnienie normalnego żywienia. Są takim skoncentrowanym źródłem witamin, minerałów, różnych substancji. Są one wytworzone i wprowadzone do obrotu w formie, która umożliwia branie w formie na przykład kapsułek, tabletek, proszku lub płynu.
A czy takie dzieciaki, które są zdrowe, biegają, są aktywne fizycznie, potrzebują jakichś suplementów? Bo głośno się mówi o witaminie D, o tranie, o dodatkowych takich rzeczach, które mają pomóc odporności.
Po pierwsze, to należy pamiętać, że każdy organizm jest inny, każde dziecko jest inne i wpływa na to wiele czynników. Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę to, jak się odżywiamy, jak bardzo jest zróżnicowana nasza dieta, w jakie składniki jest bogata, właśnie ile czasu spędzamy na zewnątrz. I tutaj właśnie ważna jest witamina D. I w zasadzie jest to jedyna witamina, którą należy suplementować, szczególnie osoby, które żyją w naszej szerokości geograficznej, czyli w Polsce. Powinno się ją suplementować obowiązkowo od kwietnia do września. Dzieci jak najbardziej, dorośli również. Mówi się, że jeśli w tym czasie letnim spędza się przynajmniej 15 minut na dworze w godzinie od 10 do 15, ma się odsłonięte ramiona i tak naprawdę większą część ciała, to teoretycznie nie powinniśmy wtedy suplementować tej witaminy, ale wiemy jak jest. Dzieci chodzą przecież do szkoły, w tych godzinach zwykle nie jesteśmy na dworze, my pracujemy często w czterech ścianach, czy to w biurze, czy w domu, więc w Polsce rekomenduje się, że tak naprawdę przez cały rok powinniśmy tą witaminę przyjmować. A wiemy, że wiele osób przyjmuje jednak więcej tych składników, nie tylko witaminy D, ale tutaj zaznaczam, że właśnie ważne jest to, jak się odżywiamy. Bo na przykład wegetarianie i weganie powinni suplementować już więcej tych składników.
Rodzice często dają dzieciakom piękne, kolorowe multivitaminki, misie, żelki, lizaczki, bo myślą sobie, okej, moje dziecko zje witaminkę i będę mieć z głowy zdrowy posiłek. Jak to z tym jest?
Tutaj przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, jak działają reklamy. Telewizja, internet, radio, czy jakieś plakaty nawet gdzieś na mieście, czy nawet to, jak robimy zakupy w aptece i często uśmiechają się do nas kolorowe preparaty, jakieś nawet żelki, które są reklamowane jako super suplementy. Wtedy dostarczymy dziecku wszystkie potrzebne składniki. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że na początku zastanowić się, czy potrzebujemy tych wszystkich składników. I moim zdaniem głównym problemem multivitamin jest to, że zawierają one składniki, które nie do końca właśnie są u nas niedoborowe. Bo najczęściej tym składnikiem jest witamina C. Ma kolor, ma smak, wszyscy ją znamy i przede wszystkim kojarzy się z odpornością. Więc tak naprawdę większość tych suplementów tą witaminę C zawiera, a ważne jest to, że akurat te niedobory witaminy C są bardzo rzadkie, ponieważ nawet nie przywiązując jakiegoś ogromnego znaczenia do tego żywienia, tą witaminę C na spokojnie jesteśmy w stanie z żywienia sobie dostarczyć. Druga rzecz to te suplementy, tak jak mówiłam, zawierają składniki, które nie są nam do końca potrzebne, czyli na przykład często mają taką mieszankę żelazo, cynk, miedź, które na przykład wzajemnie wykluczają się, jeśli chodzi o to wchłanianie.
Czyli tak naprawdę nie pomożemy sobie, dawkując duże ilości tych pięknych
tak,
i kolorowych witaminek. Bo tak jak każdy z Was zauważy, jadąc samochodem czy spędzając czas przed telewizorem, że nasz rynek reklamowy fokusuje się strasznie na leki, na suplementy i ludzie często dają się zwariować. Te zdrowe witaminki można znaleźć właśnie na talerzu.
Tak, i jeszcze tylko chciałam dodać, że powinniśmy też zwracać uwagę na skład takich suplementów, ponieważ często oprócz witamin i składników mineralnych, które zawierają, zawierają też na przykład bardzo duże ilości cukru, żeby dziecku bardziej smakowało. Czyli te jakieś lizaki witaminowe, żelki czy nawet syropy dla dzieci mają dość spore ilości cukru, więc nie dość, że nie dostarczamy tych witamin, które powinniśmy dostarczać dziecku, to dodatkowo dostarczamy niepotrzebne ilości cukru.
Witaminy można też znaleźć właśnie w pełnoziarnistych kaszach, zbożach, w makaronach, żeby też dzieciom dawkować tymi naturalnymi produktami wartości odżywcze.
Dokładnie tak jest. Powinniśmy, jeśli mówimy już o suplementacji, skupić się na tym, żeby najpierw nasze żywienie powinno być odpowiednie, dobrze skomponowane. Powinni na takim talerzu dziecka znajdować się produkty z różnych grup spożywczych, czyli właśnie te pełnoziarniste pieczywo, gruboziarniste kasze, pełnoziarniste makarony, żeby te talerze były kolorowe, zawierały warzywa w różnych kolorach, ponieważ kolory też odpowiadają za to, jakie konkretne składniki znajdują się w takim produkcie, żeby też był dodatek orzechów, czyli to są zdrowe tłuszcze, olejów roślinnych, więc tak naprawdę to jest ten klucz w tej zdrowej suplementacji i można moim zdaniem nazwać naturalną suplementacją po prostu dobrze skomponowaną dietę bądź dobry pełnowartościowy posiłek. I pamiętajmy też, że najczęściej suplementujemy te składniki, które właśnie jesteśmy w stanie na spokojnie z diety dostarczyć. Dużo osób suplementuje witaminę A oraz E, którą też znajdziemy na spokojnie czy w jakichś podrobach, czy w właśnie czerwonych warzywach i pomarańczowych, w dobrej jakości tłuszczach, orzechach. Witaminę C tak samo na spokojnie dostarczymy z spożywienia. No i przede wszystkim też często magnez suplementujemy, a wystarczy wybierać wodę mineralną, która zapewni nam te składniki.
Czy faktycznie suplementy są obowiązkiem czy wymysłem? Odpowiedzmy sobie na podstawowe pytanie. Jesteśmy zdrowi? Nie potrzebujemy suplementów. Czujemy się gorzej, idziemy do lekarza. A jak to tak naprawdę jest, jeżeli chodzi o te dzieciaki? Jak podejść do tematu?
Przede wszystkim starajmy się na początek, żeby ta dieta była zróżnicowana. Zaczynajmy od tego. Jeśli widzimy, że faktycznie dziecko może mieć jakieś objawy, czy to jest bardziej ospałe, czy może być nawet zbyt blade, czy ma jakieś bóle głowy, cokolwiek, co nas niepokoi, pójdźmy najpierw do lekarza, zróbmy te badania krwi podstawowe, skonsultujmy to z lekarzem, ze specjalistą, czy jakaś dodatkowa suplementacja będzie konieczna, ewentualnie zmodyfikujmy wtedy dietę, jeśli te niedobory nie są zbyt duże i wtedy dopiero sięgajmy po te suplementy i pamiętajmy oczywiście o tym, żeby nie ulegać wpływom reklam na to, że tak naprawdę wszystko jest niedoborowe, że nasza dieta jest jałowa, produkty, które spożywamy, niczego nie zawierają, bo nawet z doświadczenia pacjentów, z którymi współpracuję, wiem, że tak nie jest i że tak naprawdę zdrową dietą jesteśmy w stanie uzupełnić te rzeczy, oczywiście oprócz witaminy D, o której już wspominałam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Studenci medycyny na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęli egzaminy praktyczne w sesji letniej. Są one po raz pierwszy w historii uczelni przeprowadzane w Centrum Symulacji Medycznej w Zielonej Górze. To interaktywny szpital w Pigułce, w którym kształcą się przyszli medycy. Podczas egzaminu towarzyszyli nam Agnieszka Żeromska-Michniewicz, szefowa centrum, a także egzaminator i lekarz medycyny ratunkowej Szymon Michniewicz.
Cały czas z tej rany, no co udało nam się zrobić? Cały czas się we dwa opatrunki założyliśmy, ale to cały czas z tego kapie. Przekrowę. Pod wpływem alkoholu, czegoś tam jeszcze więcej, piła zmęża, metra domowa i chyba tam jest duża rana. Duża rana taka tuczna od dołu łokciowi. Nie, muszę iść pod stronę skalkę, bo cała kalka tak wygląda.
OSKI to obiektywny, strukturyzowany egzamin kliniczny. Forma samego egzaminu powstała w 1979 roku w Szkocji. I w zasadzie w 1995 roku stała się takim złotym standardem egzaminowania umiejętności klinicznych przyszłych kadr medycznych, ale również tych z zakresu poziomu podyplomowego. I tak naprawdę bardzo szybko stała się takim standardem egzaminowania zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. U nas do Polski zawitała wraz w zasadzie z tym programem otwartym na Centra Symulacji Medycznej. Natomiast ponieważ jest to pewne przedsięwzięcie organizacyjne, gdzie trzeba najpierw kadrę medyczną przeszkolić, przygotować też techników, informatyków, ale też nauczyć studentów poruszania się w tej przestrzeni egzaminowania. Więc jakby każde centrum teraz ćwiczy we własnym zakresie i to już w zasadzie od kilku lat duże ośrodki rozpoczęły. No u nas się odbył pierwszy egzamin OSKI 12 maja.
Co to oznacza w praktyce dla studentów?
praktyce oznacza to, że student z danego zakresu materiałów, z danego przedmiotu ma kilka stacji. To jest kwestia tego, jak ustali to prowadzący, podczas których prezentuje, jak wykonuje się daną procedurę. W sali, gdzie ma okamerowanie i szczytywany jest również dźwięk, to właśnie zapewnia tą obiektywizację, ponieważ też nagranie i checklista, którą przygotowuje dydaktyk wcześniej, zapewnia obiektywną ocenę danej umiejętności. Czyli mamy do czynienia z jakimś subiektywnym nastawieniem czy studenta do prowadzącego, bądź prowadzącego do studenta bardziej w tym kierunku. Także jest to obiektywnie pokazanie tego, czego nauczył się, jak potrafi wykonywać, bądź nie potrafi wykonywać student.
To ja odnoszę wrażenie, że taki egzamin to już jest taka wisienka na torcie tych wszystkich starań, bo o centrum mówiłyśmy kilka lat temu, jak dobrze pamiętam, o takim projekcie, planie, zamyśle, że coś takiego ma powstać. Potem pojawiło się monoprofilowe centrum, później pojawili się lekarze, którzy mieli tutaj szansę się szkolić, a to jest ten punkt taki docelowy.
Tak, no w zasadzie OSKI jest to forma egzaminu, która została wprowadzona do rozporządzenia ministerstwa odnośnie szkolenia kadr medycznych w 2019 roku jako jedna z form egzaminowania, ponieważ te dotychczasowe, które funkcjonują, oczywiście one spełniają swoje funkcje i role, natomiast to jest dodatkowa, chyba najbardziej skuteczna aktualnie, taki złoty standard egzaminowania tych umiejętności praktycznych. I tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, ta wisienka na torcie jest uwieńczeniem tego, co student się nauczył w danym semestrze czy roku akademickim. No też są takie plany, też przyszłościowe, że wprowadzone zostanie OSKI jako egzamin LEK, czyli taki kończący studia medyczne. Natomiast to jest kwestia czasu, ponieważ każdy ośrodek musi się przygotować, przeszkolić, musi przejść kilka lat przeprowadzenia tych egzaminów OSKI we własnym ośrodku, także to też procedura jest czasochłonna dla każdej ze stron, dla zarówno dla dydaktyków, jak i dla techników i informatyków, więc tutaj ta kadra musi ze sobą też współgrać, no i też muszą się przygotowywać do tego, do każdego egzaminu.
Kto poszedł na pierwszy ogień?
To był szósty rok kierunku lekarskiego z zakresu medycyny ratunkowej. Byli bardzo przyjęci, ale no wszyscy zdali, także to jest też dobre. Także fajne, kompleksowe sprawdzenie tych umiejętności, które mieli podczas zajęć z zakresu medycyny ratunkowej. Proszę pamiętać, że zaczęli tak naprawdę w marcu tego roku, więc mało czasu mieli w Centrum Symulacji Medycznej. To jest rok, który w zasadzie jest najbardziej poszkodowany z tego względu, że najmniej będą mieli okazji korzystać z tego centrum, więc staraliśmy się też jak najwięcej tych zajęć, teraz pediatrzy też robią u nas w centrum, żeby mogli po prostu skorzystać z tej infrastruktury.
Tutaj o tym miejscu, gdzie jesteśmy w tej chwili, możemy powiedzieć, że to jest to taki szpital w pigułce.
Dokładnie tak, taki szpital w pigułce, sztuczny szpital w pigułce. Można tak powiedzieć, oczywiście nie funkcjonujemy tak jak jednostka lecznicza czy szpitalna, natomiast no, staramy się tutaj odwzorować te warunki kliniczne na tyle, ile możemy i tymi narzędziami, które uzyskaliśmy z dofinansowania.
Czyli jakie pomieszczenia tutaj mamy między innymi?
No, najważniejsze to zawsze te, które najbardziej interesują, to są sale wysokiej wierności, czyli te, które najbardziej odwzorowują środowisko kliniczne i to mamy od symulatora ambulansu po szpitalny oddział ratunkowy, blok operacyjny, salę intensywnej terapii, salę porodową. Oprócz tego oczywiście mamy proste trenażerownie, w których poszczególne pojedyncze procedury studenci wykonują w czasie różnych zajęć. No i sale OSKI, 6 sal OSKI do egzaminowania właśnie umiejętności praktycznych.
To ja to troszeczkę porównam do takiej gry komputerowej, że jeżeli nie przejdzie się pierwszego czy drugiego poziomu, to nie ma co myśleć o trzecim. Najpierw są te prostsze trenażery, potem dopiero te zaawansowane procedury.
Tak, dokładnie. I młodzi ludzie bardzo fajnie w to wchodzą, w tą strukturę, dlatego że tak naprawdę raz, że technologia, dwa, że po prostu ta przestrzeń też jest bardzo taka zbliżona do warunków klinicznych. Dla nich to jest ważne, bo oni są bardzo podekscytowani medycyną. Na ogół tak jest, więc dla nich to jest też ta przestrzeń idealna. No i przechodząc przez kolejne poziomy, oni się czują rzeczywiście jak w grze komputerowej, że muszą to zaliczyć, żeby przejść do następnego etapu. Troszeczkę ta symulacja na tym polega. Oczywiście to się wpisuje w program kształcenia i efekty kształcenia w sylabusach, także przede wszystkim to nie jest zabawa. Natomiast forma jest taka, która jest bardzo przystępna, myślę, że zarówno dla prowadzących, jak i dla studentów.
Pandemia i przepisy, które zostały na nas nałożone, jeżeli chodzi o organizację zajęć, wymuszają dość ograniczonej ilości grup, które możemy w jednym czasie przeegzaminować. Stąd jest to rozłożone w dość dużym obszarze czasowym. Jak to wygląda po kolei? Egzamin OSKI jest formą sprawdzenia umiejętności studentów, taka, która jest zobiektywizowana. Co to znaczy? To, że student ma całą wiedzę na temat tego, z czego będzie egzaminowany, jak będzie przebiegał egzamin, więc całość egzaminu zaczyna się od zapoznania studenta z jakby planem tego egzaminu. Każda ze stacji wchodzących w skład egzaminu jest dokładnie rozpisana, czyli jakie elementy danej stacji są oceniane, jakie elementy danej umiejętności są tak zwanymi umiejętnościami, czyli działaniami krytycznymi, które muszą zostać wykonane, żeby dana stacja została zaliczona pozytywnie.
Student wie wcześniej, że będzie musiał zaintubować pacjenta albo będzie miał do czynienia na przykład z zawałem serca, czy to dla niego będzie niespodzianką?
Nie chodzi nam o zaskakiwanie studentów. To nie jest jakby celem egzaminu OSCE. Naszym celem jest sprawdzenie ich umiejętności. Także nie szukamy tego, czego nie umieją, chcemy sprawdzić to, co umieją. I to jest chyba jakby ważną cechą egzaminu OSCE i w jego obiektywizacji jest wpisane też to, że on jest, to jest drugie słowo, sprawiedliwy. To znaczy, że student tak naprawdę dokładnie wie, z jakich umiejętności, w jakim zakresie będzie egzaminowany, jakie umiejętności powinien posiadać, bo cały proces dydaktyczny jest tak skonstruowany, żeby on do tego egzaminu doszedł i mógł go zdać. Mhm. Naszym celem jest nauczenie studentów i sprawienie tego, żeby zdali ten egzamin. To jest jakby tak naprawdę najważniejsze.
Bo czyli wykazali się z wiedzy i umiejętności.
Oni się wykazali z wiedzy i umiejętności, a my jako nauczyciele wykazaliśmy się z naszych umiejętności ich nauczenia, bo to jest chyba tak naprawdę najważniejsze, że chcemy ich konkretnych umiejętności nauczyć i to sprawdzam na egzaminie.
To jak wygląda taki egzamin w praktyce?
W praktyce studenci, jak powiedziałem wcześniej, są zapoznani z umiejętnościami, które będą egzaminowane. Plan egzaminu jest im znany, znane są im umiejętności krytyczne, z których muszą się jakby wykazać. Każda stacja jest dokładnie opisana. Każda stacja ma swoją listę kontrolną, to znaczy student podchodząc do egzaminu jest informowany o tym, jaką stację będzie zaliczał, jakie kompetencje są od niego wymagane. Ta stacja została przez niego wcześniej przećwiczona. Przyjęliśmy taką konwencję, że przed egzaminem wszyscy studenci, w związku z tym, że i oni, i my uczymy się formuły OSCE, bo to jak każde pierwsze wydarzenie obarczone jest jakimś ryzykiem błędu, żeby go zminimalizować, wszyscy studenci zaczynający egzamin, przechodząc przez każdą stację, czyli dokładnie zapoznają się ze środowiskiem, w jakim będą zdawali, zapoznają się z symulatorem, manekinem, z narzędziami klinicznymi, których będą używali, żeby później nie poczuli się zaskoczeni, albo się okazało, że nie mogą zdać jakiegoś egzaminu. Nie z tego, że nie wiedzą, nie umieją, tylko zaskoczy ich nowość środowiska, w którym się znaleźli, czyli taki czynnik, który ma znaczenie już na poziomie wykonywania pewnych czynności w środowisku pracy już zawodowym, natomiast na poziomie egzaminu jakby nie jest to jakby najważniejsze. Po zapoznaniu się z tą kartą kontroli student dokładnie wie, co ma zrobić, w jakiej kolejności, jakie elementy są oceniane. Każda z tych czynności jest oceniana w systemie, który został przez nas wybrany, czyli z warunkiem zaliczenia całości jest uzyskanie z każdej ocenianej umiejętności co najmniej oceny akceptowalnej. Dla nas to jest ocena odpowiadająca w polskim systemie ocenie dostatecznej.
Czyli tak naprawdę egzaminujący wprowadza w to w środowisko, ale kiedy już student przystępuje do działania, to tylko obserwuje.
Tak, w momencie, kiedy student podchodzi już do egzaminu i dostaje informację, proszę zaczynaj, to wtedy jedyną rolą egzaminatora czy instruktora, który obserwuje egzamin, jest wypełnianie karty kontrolnej egzaminu i tyle. I informowanie studenta, że właśnie zakończył z pozytywnym bądź negatywnym wynikiem swój egzamin. Środowisko symulacji medycznej pozwoli na uczenie studentów umiejętności, których nauczenie w warunkach klinicznych z różnych powodów było dotychczas trudne. Tutaj możemy uczyć ich nawet czasami skomplikowanych procedur albo takich procedur, które są obarczone dość dużym ryzykiem dla samego pacjenta. Nikt nie odważyłby się tego wykonywać przy pacjencie z oczywistych powodów. Natomiast tutaj mogą, w związku z tym, że symulatory są narzędziami, którym krzywdy nie można zrobić. Mhm. Więc zasada jest taka, środowisko symulacji medycznej jest środowiskiem, którym mają popełniać błędy. Te błędy popełniają po to, żeby się uczyć. Tutaj możemy wielokrotnie powtarzać tą samą procedurę, aż do osiągnięcia jakości takiej, którą można uznać za akceptowalną, albo taką, którą można przenieść w warunki kliniczne.
To tutaj częściowo uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałam zapytać właśnie o ten automatyzm. Co prawda automatyzm nie zwalnia z myślenia przy każdym nowym przypadku, ale uczymy się pewnych tych zachowań, które są podobne.
W warunkach klinicznych każdy pacjent jest pewnym sensie, tak, jest nowym przypadkiem. Natomiast to umiejętność, ta baza pozwala nam, już później klinicystom, osobom pracującym z pacjentami, nie zastanawiać się nad tymi podstawowymi umiejętnościami. One po prostu, jeżeli są wypracowane, są nauczone, a środowisko symulacji medycznej jest optymalnym do tego miejscem, to później możemy rzeczywiście analizować, już skupiać się na samym przypadku pacjenta, nie zastanawiając się nad tymi podstawowymi umiejętnościami.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.